Firma rodzinna na kozetce psychoanalityka. Gra o władzę. Opór wobec zmian zdarzają się w każdej firmie. Jednak w rodzinnym biznesie, gdzie do głosu dochodzi silny czynnik emocjonalny, są szczególnie niebezpieczne. Jak podejść do mojego ojca? Jak go przekonać, że są lepsze sposoby zarządzania firmą? Próbowałem przedstawić mu nowe możliwości, ale on okazuje się słabym słuchaczem. Zastanawiam się, po co mnie wysłał na studia za granicę, skoro tak naprawdę nie liczy się z moim zdaniem. Boli mnie i irytuje, że ojciec nie chce zaakceptować, że świat różni się bardzo od czasu, kiedy zaczynał działalność. A jeśli nasza firma rodzinna ma przetrwać, musimy to robić inaczej. Czy myślicie, że to zwierzenia polskiego menadżera z rodzimej, folwarcznej spółki zanotowane na Kongresie Firm Rodzinnych w Poznaniu? Nic z tych rzeczy. To cytat z publikacji sprzed roku z Harvard Business Review. Autor Manfred Kurtz de Vries, były psychoanalityk, obecnie wykładowca INSEAD. Zajmuje się psychologią przywództwa i relacji biznesowych w Europie Zachodniej. Ojciec cytowanego menadżera stworzył imperium biznesowe w jednym z krajów europejskich. Ale świat się zmienia i firma utknęła, nie nadążając za nowymi technologiami świata cyfrowego i projektowego zarządzania. Dla otoczenia stało się jasne, że napięcie między ojcem i synem może zaważyć na losach całej spółki. Niestety senior, jak zwykle, gdy poczuł się osaczony, zaczął budować układ przeciw synowi, rozgrywając przeciwko niemu i jego reformatorskim zwolennikom, jego braci i siostry. Napięcie narastało, a firma tkwiła w marazmie. Gry o władzę, opór wobec zmian, koalicje i silosy mogą się zdarzać w każdej firmie, ale w rodzinnych są szczególnie natężone, bo na relacje biznesowe nakładają się osobiste, rozgrywające się między osobami mocno związanymi ze sobą uczuciowo. Problem bywa poważny, bo firmy rodzinne dominują i stanowią trzon gospodarki wielu krajów. Profesor Kurtz de Vries wskazuje przede wszystkim na problemy związane z niechęcią do delegowania uprawnień lub przekazywania władzy młodszemu pokoleniu, na sytuacje, kiedy członkowie rodziny i przyjaciele domu są obsadzani na stanowiskach, do których nie zawsze mają kwalifikacje, a relacje w pracy trudno jest opisać i opierać na kryteriach profesjonalizmu i kompetencjach. Posprzątałeś w swoim pokoju? Pyta mama na projektowym spotkaniu syna, który trafnie skrytykował jej raport. Różnica poglądów na temat poziomu digitalizacji czy strategii marketingu między doświadczonym ojcem i nastawionym na innowacje synem nie musi być problemem. Może wręcz z tego wyniknąć rozwijająca firmę dyskusja. Problem zaczyna się wtedy, gdy w relacjach rodzinnych przekładających się na kulturę firmy brakuje zaufania, woli, nastawienia i takiego kształtu relacji, które mogą służyć porozumieniu pomimo różnic. Waga tej grupy czynników rośnie, gdy firma wchodzi lub powinna wejść w fazę sukcesji. W pracy z biznesowymi rodzinami wykorzystuję model zdrowej rodziny, który opisałem szerzej w książce Miłość i praca. Zawiera on 5 kryteriów, za chwilę je przytoczę, których spełnienie jest według mnie warunkiem konstruktywnego przejścia przez zmiany własności, władzy i strategii firmy, bez niepotrzebnych, emocjonalnych zwłaszcza, kosztów. Według mnie te kryteria zdrowia rodziny, które czynią ją gotową i przygotowaną do ważnych przemian, to po pierwsze, wzajemna w najzdrowszych rodzinach, nawet promieniująca na otoczenie, życzliwość i ufność. W takich relacjach dużo łatwiej jest rozmawiać o różnicach. Z drugiej strony jednocześnie poszanowanie autonomii. Członkowie zdrowej rodziny są dla siebie życzliwi i troskliwi, a jednocześnie umieją się bez siebie obejść. W rodzinnej firmie wiadomo, że każdy współmałżonek, jak i dorosłe dziecko, mógłby się zrealizować zawodowo i biznesowo samodzielnie. Razem są z wyboru. Potrzebuję Cię, bo Cię kocham, a nie kocham Cię, bo Cię potrzebuję. Trzeci czynnik. Przywództwo w rodzinie to tryb podejmowania decyzji. Sednem jest taki tryb, w którym, podobnie jak szef, zarząd w firmie, rodzice pytają i poznają potrzeby, wartości, aspiracje dzieci czy współmałżonka. i uwzględniają je w swoich decyzjach i planach. Decyzje oparte są na jasnych kryteriach, są transparentne i uzasadniane tak, aby wszyscy mieli poczucie, że są sprawiedliwe. Po czwarte, komunikacja w zdrowej rodzinie jest otwarta i realizowana z szacunkiem. Przeważają komunikaty pozytywne, wyrazy czułości, wdzięczność, docenienie. Jednocześnie członkowie rodziny umieją i czują się dość bezpiecznie, by rozmawiać o różnicach, dyskutować i wspierać się jednocześnie w sytuacjach trudnych. Są gotowi do konstruktywnej konfrontacji w miejsce uległości lub ocen i kłótni. No i czynnik piąty zasady. Zdrowa rodzina ma własne, jasne i obowiązujące w tym samym stopniu rodziców, dzieci, rodzeństwo zasady. Czasem pisane, czasem niepisane, ale czują, jakie one są. Ze zrealizowanych przed laty badań wynika, że te pięć kryteriów w pełni realizuje zaledwie 15% rodzin. Z kolei po drugiej stronie skali jest 15% rodzin, których te reguły w ogóle nie dotyczą. Pozostałe 70% miewa rezerwy w którymś z tych wymiarów, co oczywiście rzutuje na całość. Jeśli to sobie uświadomimy, możemy nad tym pracować lub dogadywać się pomimo różnic. Przypominam, że dokładnie w kontekście rodzin, firm rodzinnych i sukcesy firm rodzinnych opisałem to w książce Miłość i Praca. Do której grupy należy firma rodzinna, która staje w obliczu sukcesji? Warto rozważyć. Te zdrowe 15% potrzebuje wizji, ewentualnie konsultacji strategicznej, finansowej. Jednak pozostałe warto, by otworzyły się na audyt psychologiczny i rozpatrzyły opcje wewnętrznego, mentalnego i emocjonalnego przygotowania do operacji przekazania władzy. Najpierw rozpatrzmy te pięć czynników, potem przystąpmy do operacji właściwej. A może te 15% najtrudniejszych z drugiego krańca skali może potrzebować wręcz rodzinnej psychoterapii.